Fragment dzisiejszy nie jest łatwy, dlatego że Jezus bardzo gwałtownie, albo można powiedzieć bardzo bezpośrednio, mówi do ludzi, wśród których jest, wśród których spożywa owo śniadanie, na które go zaproszono, że nie postępują tak dobrze, jak im się wydaje, że postępują. Zachęcam was, byśmy otworzyli ten 11 rozdział Ewangelii Łukasza i przypatrywali się temu słowu i myśleli o tym też, co Pan Bóg nam dzisiaj i o sobie mówi w tych słowach i o człowieku, o nas samych. Konflikt chyba, tak można by to nazwać, czy różnica wynika z tego, że jest rozbieżność pomiędzy prawem, jakie przez wieki, powiedzmy od tego czasu, kiedy Izraelici zostali wygnani do czasu Jezusa, przez te niecałe 5 wieków, wytworzyli, a rzeczywiście prawem, które Bóg nadał i przekazał Izraelitom przez Mojżesza. Jezus mówi tutaj, ogólnie rzecz biorąc, tak nakreślę tylko taką sytuację, do faryzeuszów i do uczonych w piśmie, że oni postępują w sposób, który się Bogu po prostu nie podoba. Nie tylko tak delikatnie mówi, ale zapowiada, znaczy mówi do nich, rozpoczynając od słowa biada. To jest słowo, które jest takim profetycznym, czy no, prorockim słowem, które wywodzi się ze Starego Testamentu, kiedy to prorocy, czy Jeremiasz, czy Nachum, czy Izajasz, ogłaszali biada narodowi, czy narodom, królom, którzy postępowali bezbożnie. Te biada również znajdujemy w Apokalipsie, gdzie anioły zapowiadają biada, które nastąpi dla mieszkańców ziemi. Także jest tutaj krytyka Jezusa związana z zewnętrzną formą religijności. Jest to o tyle dla nas ważne, że z jednej strony nie chcemy odprawiać martwych rytuałów, pustych form nabożeństw czy czegokolwiek, a z drugiej strony dostrzegamy, że jest pewna wartość w takich niewerbalnych środkach wyrazu i podejścia do Pana Boga. To, że wstajemy na przykład, to, że składamy ręce, to, że czasami zdarza nam się uklęknąć, prawda? To jest w pewien sposób, można powiedzieć, liturgia, czy forma, czy jakaś formuła, ale to też ma swoją moc wyrażania pewnej idei, pewnego symbolu. I najprostszym, jakby mówiąc, korzyścią z tego, że mamy pewną formę, jest to, że jest porządek po prostu, na przykład na nabożeństwie. I teraz, kiedy patrzymy w ten fragment, który tutaj rozpoczyna się od 37 wersetu 11 rozdziału Ewangelii Łukasza, widać, że Jezus jest tutaj zaproszony przez pewnego faryzeusza na śniadanie. Generalnie w naszym kontekście kulturowym, jak się człowieka zaprasza na śniadanie, no to się człowiek raczej czyni to z przyjaźni i czyni to po to, żeby no spędzić miło czas, tak można by powiedzieć, z tym zaproszonym. Natomiast wydaje się, że tutaj faryzeusz chyba nie to do końca miał na myśli, zapraszając Jezusa na śniadanie, dlatego że koniec tego śniadania jest taki, że gwałtownie zaczęli atakować i zadawać wiele podchwytliwych pytań, czyhali w ten sposób na jakąś jego wypowiedź, która mogłaby im posłużyć za podstawę do oskarżeń. I w momencie, kiedy czytamy ten początek, że Jezus zasiadł do tego śniadania i faryzeusz wyraził swoje zdziwienie, że nie umył rąk, to tak jak to faryzeusze robią i tak jak oni nauczają, jak zwyczajowo się przyjęło robić, Jezus mówi wprost, tutaj Łukasz zapisał to, takie słowa, które no, każą się nam tutaj zastanowić na tym. Wtedy Pan powiedział do niego, 39 wersecie, wy, faryzeusze, oczyszczacie zewnętrzną stronę kielicha i miski, podczas gdy wasze wnętrze jest pełne chciwości i zła. Chciałbym się was zapytać, czy byliście u kogoś na śniadaniu, czy obiedzie, czy na kolacji i powiedzieliście swojemu gospodarzowi takie rzeczy. Natomiast Jezus te słowa kieruje do człowieka, który go zaprosił, i do jego kolegów, do jego tych najbliższych przyjaciół, i nie patyczkuje się tutaj. Może właśnie dlatego, że zdawał sobie sprawę, że nie zaproszony został z przyjaźni, z życzliwości czy z uprzejmości, ale został zaproszony po to, żeby zostać przeegzaminowanym i ewentualnie złapanym na pomyłce i w związku z tym oskarżonym o złe nauczanie prawa mojżeszowego. Ale słowa są kategoryczne. Słowa są naprawdę takie, że nie tylko faryzeusze wtedy przy tym stole, ale my dzisiaj również zastanawiamy się, jesteśmy nimi wstrząśnięci, bo Jezus wprost celuje w serce każdego z nas. Nie w to, co robimy zewnętrznej jakby otoczce w naszej pobożności, ale jakiego rodzaju zawartość serca towarzyszy naszym zewnętrznym czynom. To jest takie podstawowe tutaj zagadnienie. I dla Jezusa wyraźnie to widać. Jest tutaj potężna rozbieżność pomiędzy tym, w jaki sposób faryzeusze dbają o taką zewnętrzną czystość czy rytualność pewnych rzeczy i jak bardzo nie dbają i nie zależy im na stanie ich własnego serca. I mówi do nich w 40 wersecie, mówi, że ich wnętrze jest pełne chciwości i zła. To jest konkretna diagnoza, ale mówi też o ich bezmyślności. No tutaj tak to jest przetłumaczone w moim tłumaczeniu. Bezmyślni, czy stworzyciel rzeczy zewnętrznych nie stworzył także wnętrza. Daje tym samym im do myślenia, że Bóg, który widzi to, co oni robią na zewnątrz z tymi misami, z rękoma, że się obmywają i oczyszczają, widzi również to, co jest we wnętrzu każdego z nich. I dlaczego, skoro tyle wagi przykładają do tego, żeby umyć to, co zewnętrzne, nie przykładają wagi w ogóle do tego, żeby być czystym wewnątrz. Bo przecież ten, który stworzył i zewnętrze, i wnętrze, widzi i zewnątrz, i na zewnątrz to, co jest, i widzi to, co jest wewnątrz. Także to stawia im przed oczyma, ale też ciekawy werset jest tutaj w 41. Kiedy czytamy, wesprzyjcie raczej ubogich darem płynącym z wnętrza. Wtedy wszystko będzie dla was czyste. I wydaje się, że mogłoby tu oznaczać to, że Jezus mówi im, że żeby to, co mają wewnątrz tych misek, które są na zewnątrz tak bardzo obmyte, żeby rozdali ubogim. I wtedy wszystko będzie dla nich czyste. Będą mieli zewnętrzną miskę, która jest obmyta i czysta w ten sposób, ale też będą mieli wnętrze czyste, czyli również tutaj tak pośrednio mówiąc serce swoje. Tylko że trzeba zauważyć, że żeby oddać ubogim to, co się ma w misce, to trzeba mieć serce wrażliwe na ubogich, na potrzeby ubogich. Trzeba mieć tego rodzaju serce, które się nie zamyka, kiedy widzi człowieka w potrzebie. I żeby byli, jeżeli byliby w stanie oddać to, co mieli w tej swojej misce, rzeczywiście okazałoby się, że są ludźmi, którzy, dla których wszystko jest czyste. Dzisiaj, słuchajcie, nie, te obmywanie rąk przed jedzeniem to jest takie bardzo rodzicielskie, nie? Że mówi się dzieciom, a myłeś ręce, tak, przed obiadem i tak dalej, że dzisiaj dla względów higienicznych staramy się mieć czyste ręce. Natomiast tam wtedy, w tamtym miejscu, w tamtym czasie sprawa nie dotyczyła higieny. Sprawa dotyczyła tego, co Bogu się podoba. Tego, co Bóg nazwał, że jest właściwe i co od człowieka oczekuje. No i pojawia się pierwsze z tych sześciu biada, które tutaj znajdujemy. Ale zanim do tego przejdę, pozwólcie, że przeczytam jeszcze fragment z Ewangelii Marka, który trochę tak bardziej tłumaczy to podejście faryzeuszy. Trzeci werset siódmego rozdziału Ewangelii Marka mówi tak. Faryzeusze bowiem ani w ogóle Żydzi nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją choćby garścią wody, zachowując tradycję starszych. I gdy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków i garnków. I takich zwyczajów natworzyli przez wieki mnóstwo i uczyli się tego przestrzegać i nakazywali ludziom, żeby też to przestrzegali jako wolę Boga. To jest bardzo, bardzo istotne tutaj, że dla nich ta tradycja, którą oni tutaj oczekują, żeby Jezus przestrzegał, czy jak w Ewangelii Mateusza czytamy, żeby Jego uczniowie przestrzegali, była tak ważna jak samo Słowo Boga. A więc kto nie przestrzegał tej tradycji rabinów i różnych nauczycieli, tak byłby, no, był postrzegany, jakby nie przestrzegał prawa Bożego. No i teraz to pierwsze biada. Lecz biada wam, faryzeuszom, bo składacie dziesięcinę z mięty, ruty i każdego ziela, ale lekceważycie sprawiedliwy sąd i miłość Boga. Tymczasem właśnie tego należało dopilnować i tamtego nie zadbać. Po co oni to robili? Czemu służyły te obmycia? Żeby się nie okazało, że jedząc brudnymi rękami, stali się przed Bogiem nieczyści. To było ich myślenie, ale pokazuje to tutaj, że nie rozumieli idei, która stała za Bożymi przykazaniami. Na czym polega czystość, o której uczy prawo Mojżesza? I błądząc w tym rozumieniu czystości, oczekiwali też od innych, że ci inni będą tego przestrzegać. Nie rozumieli, że przed Bogiem nie tylko na zewnątrz powinni być czyści, czy się oczyszczać, ale także oczyszczać swoje wnętrze. Dziesięcina, która tutaj jest oddawana z mięty, ruty i każdego ziela, może się wydawać, że tego rodzaju czynność pochodzi od ludzi, którzy są bardzo bogobojni. Są tak bardzo skrupulatnie bogobojni właśnie, że oddają dziesięcinę z ziół. Szczerze mówiąc, te zioła nie są tym takim, no, najcenniejszą jakby materią, z której, czy nie są bardzo cenne, także stosunkowo tania sprawa oddawać dziesięcinę z ziół. Trochę drożej jest oddawać dziesięcinę z na przykład z jagniąt, albo z cieląt, albo z takich rzeczy, które mają większą wartość. Natomiast znowu jest tutaj obecna ta sama krytyka, że nie rozumieją, tak jak wcześniej nie rozumieli tego, czym jest czystość, że nie chodzi tylko o zewnętrzne obmycie, ale chodzi też o czystość serca. Tak samo tutaj nie rozumieją, że tak jak ważne jest być posłusznym Bogu właśnie w tym oddawaniu dziesięciny, bo tutaj Jezus nie powiedział, że oddawanie dziesięciny jest nieważne, to również ważne jest zachowywać, tak jak Mateusz to podkreśla, to, co jest w prawie ważniejsze, sprawiedliwość i miłość Bożą. Nie można sobie wybierać tego, co człowiek zachowuje ze prawa Bożego, co łatwiej zrobić. I teraz, jeżeli nie chcemy być podobnymi do faryzeuszy, to bądźmy posłuszni Bogu w sprawach małych i dużych, w sprawach mniejszej wagi i w sprawach większej wagi. I tak sobie myślę, no, jeżeli ja o sobie, albo każdy z was o sobie myśli, że jesteś wierny czy wierna w dziesięcinie, no to zadaj sobie pytanie, czy nie pomijasz wierności w sprawiedliwości, czy w takiej miłości Boga. Tutaj patrząc na to, jak to słowo miłość Boga jest, może być rozumiane, to może się ono odnosić do słowa hasdo. To jest taka wierna, oddana miłość, która jest nacechowana miłosierdziem wobec kogoś. Czy tego się nie popełniasz? A z drugiej strony, jeżeli ktoś myśli o sobie, no jestem wierny w sprawiedliwości, w miłości Bożej, no to sprawdź, czy jesteś wierny w oddawaniu dziesięciny. Dalej kolejne biada, 43 werset, brzmi tak: biada wam faryzeuszom, bo lubicie honorowe miejsca w synagogach i wyrazy uznania na placach. Inaczej mówiąc, chcieli być publicznie wyróżnieni. Na tle innych ludzi chcieli zasiąść wyżej, na bardziej honorowym miejscu, bardziej być zauważeni, bardziej wymienieni. I teraz zauważcie, że ten podziw, poklask ze strony ludzi, czy to, że chcieli, żeby ludzie jakoś właśnie, no, że patrzyli na nich jako na kogoś, kto ma znaczenie, chcieli zbudować, wykorzystując pobożność. Czyli tak jakby chcieli użyć Bożego prawa i Boga do tego, żeby zyskać swój autorytet wśród ludzi. A kolejność, czy to, w jaki sposób Słowo Boże pokazuje, jak powinno być, człowiek, który jest bogobojnym człowiekiem, takiemu człowiekowi zależy na tym, żeby był uczczony Bóg, a nie on sam. Żeby Bogu należała się cześć, żeby Bogu należała się chwała, żeby teraz już w naszym kontekście, no wtedy to jeszcze nie, ale też rozumiemy, że jeżeli dzisiaj mówimy o człowieku chrześcijaninie kimś bogobojnym, to nie jest człowiek, który chce wykorzystać Kościół jako taką trampolinę do zdobycia sławy i bogactwa i wpływu, tylko chcemy mówić o człowieku, który jest przesiąknięty taką ideą, żeby być Bogu posłusznym, żeby być Bogu wiernym, żeby uczcić Boga w swoim życiu i żeby innych ludzi uczyć tego, żeby też czcili Boga. Trochę tak jak Jan Chrzciciel mówił, że ja muszę się stawać mniejszym, a on musi się stawać większym. Człowiek bogobojny nie szuka swego wywyższenia, tylko szuka wywyższenia Boga. A faryzeusze tutaj, z tego jak Jezus ich krytykuje, szukali dla siebie wywyższenia, szukali dla siebie znaczniejszych miejsc. Zauważmy też, że aby wywyższyć czy uhonorować Chrystusa, to jest powiedziane w Piśmie Świętym, że jest to zadanie Ducha Świętego, by uwielbić Chrystusa. W Ewangelii Jana 16:14 Jezus mówi o tym, że kiedy przyjdzie Duch Prawdy, On mnie uwielbi. On mnie uwielbi. Jeżeli jakikolwiek chrześcijanin, świadomie czy nieświadomie, gdzieś tam nie postępuje w taki sposób, żeby chcieć uwielbić Chrystusa, oddać honor i cześć Bogu, tylko gdzieś tam jest nakierowane na to, żeby samemu zdobyć sobie popularność, podziw czy znaczenie, to no, wyraźnie błądzi. to jest tak, jakby po prostu stanął w szeregu razem z tymi faryzeuszami, wobec których Jezus mówi biada. I dalej 44 werset. Biada wam, bo jesteście jak nieoznaczone groby, a ludzie, którzy po nich chodzą, są tego nieświadomi. Groby oznaczały, i to było zapisane w prawie Mojżesza, w Księdze Liczb, 19 rozdział 16, że jeżeli ktoś stanie na grób, stanie się rytualnie nieczysty i będzie musiał przejść taką tygodniową procedurę oczyszczania. I nawet jeżeli człowiek dotknął takiego grobu nieświadomie i potem się zorientował, że stanął na czyimś grobie, to musiał przejść tę procedurę oczyszczania. Jezus właśnie do takich ludzi porównuje faryzeuszów, że oni są tymi, jeżeli inni ludzie mają z nimi kontakt, to ten kontakt z nimi powoduje, że ci inni stają się nieczyści, bo nie widzą ich zepsucia, bo nie widzą tego, jak są znieprawieni. No jest to jest to bardzo smutne, dlatego że faryzeusze tamtego czasu byli najlepiej wykształconymi ludźmi i mieli prowadzić ludzi w prawie Bożym, w posłuszeństwie Bogu. I niektórzy ludzie takich traktowali, że jak ktoś ma kontakt z faryzeuszem, no to jest bezpieczny, czysty, nie jest jakimś zwiedzionym heretykiem. Naśladowali ich i nie wiedzieli, że zamiast tego, żeby się podobać Bogu, tak naprawdę naśladują coś, co się Bogu nie podoba, coś, czego Bóg nie akceptuje. No i teraz uaktywniają się znawcy prawa, dlatego że widocznie siedziało ich tam sporo przy tym śniadaniu. I Jezus, kiedy tak zapowiada biada faryzeuszom, no to znawcy prawa mówią tak. Nauczycielu, mówiąc te rzeczy, również nas znieważasz. Czyli oni odebrali słowa Jezusa jako zniewagi wobec faryzeuszów, ale również odebrali to jako zniewagi wobec znawców prawa. No i teraz Jezus mówi do znawców prawa. Dla nas te grupy mogą się trochę zazębiać, natomiast rzeczywiście Pismo mówi o nich jako o dwóch różnych grupach. I teraz tak, również dla nich Jezus zapowiada biada. Bo są to ludzie, którzy dokładają ciężarów ludowi Bożemu. Sami do tego się nie przykładają. W niektórych tłumaczeniach można odnieść wrażenie, że sami tego nie robią wręcz. I też, a w tym tłumaczeniu, które ja mam przed sobą, że palcem nie pomogą, nie ułatwią, żeby te ciężary znosić. I nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli byśmy jakieś takie prawa czy zasady wymienili jako przykład, jakie oni wymyślali zasady, to na przykład droga szabatowa. Nie można było w szabat zrobić więcej niż 2000 kroków. Czyli nie można już dalej podróżować, nie można dalej przejść, nawet jeżeli się ma jakąś pilną sprawę. Były kontrowersje, są opisane w Ewangeliach, że na przykład w szabat nie można uzdrawiać, pomóc człowiekowi, który jest chory czy który jest w potrzebie. Albo jak było nauczanie jednego z rabinów Haliela, jeżeli cokolwiek człowiekowi się w żonie nie spodobało, to mógł tę żonę odprawić i rozwieść się z nią. I to wszystko powodowało, że życie dla ludzi stawało się trudniejsze. Załóżmy na przykład do dzisiaj, no, ortodoksyjni Żydzi mają dwa komplety garnków, jeden do gotowania mleka, drugi do potraw z mięsem. I dzisiaj również na przykład ortodoksyjni Żydzi nie odbierają telefonów w szabat, bo naciśnięcie guzika na telefonie jest pracą. Także To jest tego rodzaju przepisy. Poza tym jeszcze inne są przepisy. Na przykład Jezus krytykuje ich, co jest zapisane w Ewangelii Marka, że swoje prawo wprowadzili, a odeszli od prawa Bożego. I cytuje im, że jest napisane: czci ojca i matkę swoją, a oni nauczają, że jak oddam jakiś dar na świątynię, powiem korban, to wtedy już nie muszę się opiekować swoim ojcem albo matką. I w ten sposób zamienili swoje prawo, wprowadzili, a przestali przestrzegać Bożego prawa. I teraz to są przykłady ludzi, którzy zamiast ludziom pokazywać w Bożym prawie Boga, jakim jest Bogiem, oni wykrzywiając Boże prawo, tak naprawdę prezentowali ludziom fałszywy charakter Boga. Bo mówili, że to jest Boże prawo, a to nie było Boże prawo. I jak człowiek czytał takie dziwne, pokręcone prawo i myślał sobie, że to jest prawo Boże, no to co to za dziwny, pokręcony Bóg? Tak? I teraz, jeżeli nie potrafili, czy jeżeli w taki sposób to przedstawiali, to ludzi też zniechęcali do tego, żeby wierzyli Bogu, żeby byli Bogu posłusznymi. I teraz ta ostatnia część, do 51 wersetu, kiedy tutaj jest mowa o tym, Łukasz zapisał, że Jezus mówi o tym, że oni poświadczają, że popierają postępki swoich ojców, którzy to ojcowie zabili proroków. Tu trochę trudno taką wyraźną linię argumentu wyłapać, ale wydaje się, że bardziej pomocne jest spojrzenie na równoległy fragment Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale. Tam w tym kontekście znajdujemy słowa Jezusa, który mówi do nich: i mówicie przy tym, gdybyśmy żyli w czasach naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków. W ten sposób sami sobie wystawiacie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy zabili proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych ojców. To jest 23 rozdział Mateusza 30-32. Jezus, mówiąc o tym, że ci ludzie są potomkami albo tymi, którzy popierają tych, którzy zabili proroków, dopełnią tej miary i popełnią największe przestępstwo. Najbardziej haniebne, można by powiedzieć, które będzie polegało na tym, że zabiją czy doprowadzą do śmierci Syna Bożego, Mesjasza, którego Bóg posłał do nich. Mówił o sobie, o tym, co się z nim stanie. No i kolejna biada do znawców prawa. Biada wam, znawcom prawa, 52 werset, bo zabraliście klucz poznania. Sami nie weszliście i stanęliście na przeszkodzie tym, którzy pragnęli wejść. Jak już wspomniałem, Bóg objawił się swojemu ludowi w swoim słowie i też w czynach, które uczynił, których dokonał przez wieki. To wszystko zostało spisane. I wydaje się, że poznanie, o którym ewangelista mówi, dotyczy poznania Boga. Zabrali klucz poznania, czyli zabrali klucz poznania Boga i sami nie weszli i odebrali możliwość innym ludziom, którzy pragnęli wejść. Warto przypomnieć w tym miejscu, że już Jeremiasz, czyli prorok, który żył w VII wieku przed Jezusem, narzekał, że ludzie mówią: my mamy prawo Pana, my mamy prawo Jahwe, My, on, cytat Jeremiasza 8:8. My jesteśmy mądrzy i z nami jest prawo Pana. Rzeczywiście, kłamstwem je uczynił kłamliwy rylec pisarzy. To, co wcześniej wspomniałem. Przez te swoje dodatki, zmiany i wykrzywienia znawcy prawa sprawili, że nie tylko prawo Mojżesza wypaczyli, ale wypaczyli charakter Boga. Prezentowali Boga takim, jakim On nie jest i mówili, że On takim jest. To był kłamliwy rylec pisarzy, który wykrzywiał Boże Słowo, który wykrzywiał to, jaki charakter ma Bóg. I ten zarzut postawił Jezus uczonym w piśmie tamtego czasu. No i 53, 4 werset. Oczywiście konflikt nastał pomiędzy Jezusem i tymi ludźmi. Tak? Czyli kiedy śniadanie dobiegło końca, a nie była to przyjacielska pogawędka, okazało się, że mieli dużo innych pytań, dużo innych kwestii i żądali od Jezusa, aby na te kwestie i pytania odpowiadał. I Łukasz podaje nam tutaj ich intencje, że czyhali w ten sposób na jakąś jego wypowiedź, która mogłaby im posłużyć za podstawę do oskarżeń. Czyli jak ktoś ma problem, to chce, żeby ten problem zniknął. No i dla nich problemem był Jezus. I chcieli, żeby Jezus zniknął. I szukali na Niego podstawy do tego, żeby Go oskarżyć, skazać, żeby się Go pozbyć. Także zaczyna się już w tej Ewangelii ten otwarty konflikt pomiędzy faryzeuszami i uczonymi w Piśmie, a Jezusem. No i teraz kilka takich rzeczy, które chciałbym wspomnieć dla nas na koniec. Nie można traktować na równi z Bożym Słowem czy Bożym Prawem tego, co wymyślił człowiek, czy regulacji, które wymyślił człowiek. Ja wiem, że każdy kościół chrześcijański, czy to katolicki, czy baptystyczny powie, my jesteśmy biblijni, zacytuje Biblię, podeprze swoją koncepcję jakimś fragmentem z Pisma. Oni też tak robili. I wykrzywiali prawdę Bożą. I zauważcie, że naprawdę wymaga to wielkiego zrozumienia i dojrzałości, żeby oddzielić rzeczywistą Bożą prawdę od tego, co nią nie jest. Od tego, co jest jedynie ludzkim pomysłem czy ludzkim rozumieniem tej Bożej prawdy. Naprawdę nikt gdzieś tam, kto jest uczciwy wobec Boga, nie robi z premedytacją błędów czy herezji. Nawet chcąc dobrze, człowiek może wypaczyć Bożą prawdę. I teraz, jeżeli tak się ma rzecz, że tak może być, to no, zachęcam. Po prostu nie mogę tego inaczej zrobić, ale i siebie, i każdego z nas tutaj, abyśmy poznawali tę Bożą prawdę, jaka ona jest. I w ten sposób czcili Boga. Bo jeżeli będziemy chcieli czcić Boga, wypełniając przepisy wymyślone przez ludzi, to Izajasz to mówi, że to jest daremne. Daremnie oddają mi cześć, jak był ten lud, ale jego serce jest dalekie, Izajasza 29:13, wypełniając przepisy ludzkie. To nie oddaje Bogu czci, nawet jeżeli człowiek myśli, że tak jest. Prawdziwy czciciel oddaje Bogu cześć w duchu i prawdzie. Ewangelia Jana 4:23. Poza tym w relacji z Bogiem, chodzeniu z Bogiem nie chodzi o pozory, nie chodzi o formy, o religię, dlatego że Boga nie można nabrać pozorami zewnętrznej religijności. Zawsze się liczy przed Bogiem także serce człowieka, bo ten, który stworzył zewnętrze, zna też wnętrze człowieka. Dlatego samymi wargami Izajasz zapowiada, nie można czcić Boga. Co jest też ciekawe, jeżeli za religijnymi formułami czy pewnym postępowaniem nie stoi serce człowieka pełne wiary czy oddania Bogu, to można religijnymi tymi rzeczami, w których się człowiek angażuje, maskować wygodnie tak naprawdę niewiarę i zepsute serce. Tak jak to robili ci, do których Jezus mówił biada. Bo człowiek może sam siebie przekonać, że wszystko z nim dobrze, bo uczestniczy w jakimś rytuale. Ale nie do końca to jest takie, tak jednoznaczne. No i ostatnia rzecz. Kiedy Jezus mówił te rzeczy do faryzeuszy, to dał im szansę do tego, żeby się nad sobą zastanowili. Można by to uznać, że było to wezwanie ich do upamiętania. Nie tyle ich potępienie, odrzucenie, skreślenie, tylko wezwanie do tego, by się upamiętali. Jednak uczeni w prawie, w większości, bo niektórzy się nawrócili i przyjęli naukę Jezusa, jednak w większości odrzucili i samego Jezusa, i Jego nauczanie. Także mamy nad czym myśleć i zachęcam do tego, by jeszcze o tym pomyśleć teraz, kiedy będziemy śpiewać pieśń przed Wieczerzą Pańską.